Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami Słowa. Postanowię więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, aby się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze w nim były utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: czyż nie jest on syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo zostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy tak, że wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Zgodnie z zapowiedzią w ubiegłej niedzieli, czyli trzeciej niedzieli roku C, roku Łukasza, dziś w kolejną niedzielę, czwartą niedzielę, znowu przeczytałem całą perykopę pobytu Jezusa w synagodze w Nazaret podczas szabatu. Ale rozwinę inny temat, a w nim sedno całej Ewangelii Łukasza. Ilekroć będę mówił, Ewangelia Łukasza należy rozumieć łącznie z dziejami apostolskimi, bo to jest jak gdyby drugi tom, druga część. Sedno Ewangelii Łukasza to jest fenomen roku jubileuszowego, który w dzisiejszej Ewangelii Jezus nazywa rokiem łaski. Można by powiedzieć miłosierdzia. Miłości nie tylko Boga, ale Boga w drugim napotkanym człowieku. I to jest bardzo trudne. Trzeba mieć w sobie Boga, miłość Chrystusa, żeby kochać Boga, Ojca w każdym napotkanym człowieku. I to jest wymóg roku łaski, roku szabotowego. Przez całe stulecia żyjemy w Kościele z niedoczytaną Ewangelią Łukasza, bo nie czytamy tej Ewangelii tajemnicą roku jubileuszowego, o którym jest tyle mowy już w Księdze Wyjścia, a najpełniej w Księdze Kapłaństwa w rozdziale 25. Błogosławieni ci, którzy znają Apokalipsę świętego Jana Apostoła, bo ona, a w tym wypadku trzecia część Apokalipsy, mówi nam, jak należy rozumieć rok jubileuszowy. Jaka jest powaga tej katechezy zawarta w roku jubileuszowym. Dlatego najpierw przypomnę, na czym polega rok jubileuszowy. Otóż szabat to tyle samo co siódmy dzień, ale też odpoczynek. Odpoczynek człowieka w tym, co Bóg dla niego czyni. Odpocznij w tym, bo tylko w tym, co Bóg dla ciebie czyni, poczynając od wyprowadzenia z Egiptu, poprzez przymierze, co będzie jeszcze czynił, tylko w tym twoja najgłębsza istota, człowieku, odpocznie. Nie jest to tylko, jak uczeni w piśmie mówili, odpoczynek. To jest odpocznienie Boga w człowieku i człowieka w Bogu. Oczywiście my też dzisiaj nie dorastamy do takiego rozumienia niedzieli, że miłość Boga Ojca chce w nas, dzieciach, odpocząć, bo nigdy dla Niego nie mamy czasu. Nigdy, tak do końca. Nie mamy czasu. A jak przyjdzie niedziela, to odpoczywamy, ale nie tak, jak sobie życzy rok szabatowy. Rok szabatowy, co siódmy rok, to był najpierw rok szabatu dla ziemi. Czyż ziemia potrzebuje odpoczynku? Otóż jest to specyficzna ironia Pana Boga. Ci, którzy posiadali ziemię w czasach starożytnych, łącznie z Żydami, oni nie pracowali na ziemi. Na ziemi pracowali najemnicy i niewolnicy. Jeżeli rok szabatowy, to znaczy rok miłosierdzia, odpocznienia dla tych, którzy tyrali dzień i noc, wyzyskiwani, okrutnie wyzyskiwani. A Bóg przez teologię roku szabatowego mówił: ziemia jest moją własnością, ja ją stworzyłem. Dlaczego wy wyzyskiwacze do siebie nawzajem mówicie, to jest moja ziemia? To jest ziemia Pana, który wszedł w przymierze z nami. Co więcej, wszyscy, którzy pracowali na tej roli, mają prawo korzystać z owoców tej ziemi. Co się urodzi? Samoistnie. W sadach, winnicach, czy też na łanach jakichś tam. Wszyscy biedni mają prawo do korzystania. Wtedy oczywiście biedni przeżywali radość, a właściciele przeżywali wielki ból i cierpienie. O kurczę, znowu idzie ta hołota, żeby ogłacać moje winnice, moje sady. I Bóg powiedział, ale wcześniej, rok wcześniej dam taki urodzaj przed rokiem szabatowym, że starczy wam na 3 lata zapasów. Więc niepotrzebnie tak macie cierpieć. Rok jubileuszowy, jubileuszowy od słowa jubel, róg. Rogiem ogłaszano, trąbieniem z rogu, że rozpoczyna się rok jubileuszowy. Czy 7 razy 7, 49, czy rok 50. znowu jeszcze pełniej i ostrzej wymagano, Bóg wymagał miłosierdzia w stosunku do wyzyskiwanych. Odpoczynek ziemi, czy tą ziemią ja chcę karmić wszystkich. Ci, którzy na skutek wyzysku utracili własność prywatną, swoją ojcowiznę, mają prawo do powrotu do ojcowizny, do ziemi, którą utracili. Ci, którzy wpadli w długi, mieli otrzymać amnestię, zwolnienie z długów. Niewolnicy wolność. Przez to wszystko Bóg zapowiadał, co się stanie w krzyżu i w zmartwychwstaniu, w pięćdziesiątnicy. Bo źródłem waszego życia to nie są bogactwa tego świata, bo je w każdym momencie możecie utracić na rzecz innych. Bogactwem jest tylko to, co ja wam daję w przymierzu, moje życie. Jeżeli Jezus w Nazarecie mówi, dziś spełniły się słowa o roku łaski, czyli miłosierdzia, o roku szabotowym, to by nam wskazywało na to, że Jezus w szabat w Nazarecie był właśnie w roku ostatnim, trzecim roku swojej publicznej działalności. Wiemy zatem, co należy rozumieć przez rok łaski, rok szabatowy. Ale powagę tej katechezy o roku szabatowym możemy poznać dopiero wtedy, kiedy znamy recenzję Jezusa Chrystusa, historii Kościoła, całą powagę roku łaski, roku szabatowym, znamy z trzeciej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Przypomnijmy sedno tej trzeciej części Apokalipsy. Otóż ta część mówi, jaki mechanizm będzie stosował antychryst, by zrodzić konkurencyjne ciało do ciała Jezusa Chrystusa, swoje ciało, ciało antychrysta, gdzie on jest duszą, on sprawuje władzę. I Apokalipsa pokazuje trzy kroki, jaki antychryst będzie czynił, żeby wypierać Kościół Jezusa Chrystusa, pełnię zbawienia, a rodzić nawet z wierzących swoje ciało, ciało antychrysta. Pierwszy krok. Szatan wie, że nie może ludziom powiedzieć, lekceważcie go, że jednak człowiek z natury szacunkiem, z pietyzmem odnosi się do Boga, do swego Stwórcy i Ojca. I to wykorzystuje w ten sposób, że w historii Kościoła będzie pompował swoisty kult Boga. Budujcie kościoły, kościoły, twórzcie fundacje, fundacje, jeszcze raz fundacje. Bóg, Bóg, pierwsza tablica dekalogu. Kościół, nie czytając Ewangelii Łukasza do końca, zaniecha miłowanie Boga w drugiej tablicy dekalogu. Człowieku, człowieku, w człowieku, w człowieku, jeszcze raz w człowieku. Dlatego będzie drugi krok antychrysta. Przygotuje narodziny państw bestii. Narodzą się państwa bestie, które powiedzą, ten Kościół nie rozwiązuje problemu drugiej tablicy dekalogu, miłości bliźniego. Tyle jest biedy, nędzy, wyzysku. I powstaje komunizm, który w programie ma, skoro Bóg nie rozwiązuje problemu miłości bliźniego, to wąs z takim kościołem, wąs z cerkwią. My to zrobimy, czego nie zrobił swoich wyznawcach Chrystus. My to zrobimy. I tegośmy na własnej skórze doświadczali, co to jest warte. Co na to Kościół? Kościół na to robi trzeci krok. Staje się fałszywym prorokiem. Zamiast tak otworzyć się na dzieło Boga człowieka Jezusa Chrystusa i w pięćdziesiątnicy przyjąć do swego wnętrza miłość Ojca, miłość Syna, miłość Ducha Świętego, żeby Kościół był na poziomie dziejów apostolskich, żeby był zdolny do miłości innych ludzi takimi, jakimi są. Bo do tej miłości był zdolny tylko Jezus Chrystus, najpierw w krzyżu, a później w zmartwychwstaniu, dając bezinteresownie i swoje przebaczenie i nowe życie wszystkim. Szatan wie, że jeżeli Kościół nie będzie na poziomie dziejów apostolskich, pięćdziesiątnicy, to uzdrawiania spraw społecznych, realizacja miłości bliźniego, to będzie syzyfowa praca. Pozorne rozwiązania. I dzisiaj żyjemy w czasach pozornych rozwiązań drugiej tablicy dekalogu. Każda partia mówi my. Z pominięciem wnętrza człowieka i to jest fałszywy prorok. Taki jest dzisiaj Zachód, Kościół na Zachodzie. I tak zamiast trójkąta po trzykroć świętego, dzieła Ojca, Syna i Ducha Świętego, powoli Antychryst swoim sposobem rodzi trójkąt, w cudzysłowie swoje mistyczne ciało Antychrysta, które najpierw jest smokiem, smok, później bestia i wreszcie fałszywy prorok. To ukazuje trzecia część Apokalipsy. Co Bóg na to? Otóż Bóg na to już w Starym Testamencie, żeby temu zapobiec, po wyprowadzeniu Izraela z Egiptu przez Mojżesza, mówi o roku szabatowym, o którym przed chwilą mówiłem. Szabat, rok szabatowy, rok jubileuszowy. Wszystko to były jaskółki pięćdziesiątnicy. Wszystko zapowiadało, że dopiero wtedy, kiedy człowiek zacznie żyć naprawdę przymierzem z Bogiem Ojcem, Bóg się w nim uobecni, jest zdolny do drugiej tablicy dekalogu. Wszystkie inne rozwiązania będą obłudą i fikcją. Mamy empiryczne, historyczne dowody z naszych czasów na potwierdzenie tego. Nasze ubóstwo w Kościele ma wypływać z bogactwa. Z bogactwa życia duchowego. Dlatego też święty Franciszek, jego ubóstwo wypłynęło z bogactwa. Wracam do tego, co na początku powiedziałem. Niestety przez stulecia żyjemy w Kościele z niedoczytaną katechezą, powagą o roku jubileuszowym. Klucz Jezus położył w Nazarecie, klucz do swojej misji w Ewangelii Łukasza, Ewangelii Miłosierdzia. Dla wszystkich narodów Ewangelii. Niestety nie bierzemy tego klucza, nie braliśmy. I o to się upomni w naszych czasach Duch Święty. Najpierw przez Apokalipsę Sumień, a później przez inne rozliczenia. Nie było, nie ma, to głosi trzecia część Apokalipsy. Nie było, nie ma zrozumienia dla ewangelicznego bóstwa Ewangelii Łukasza u hierarchii, poczynając od Watykanu, przez biskupów, właścicieli wielkich posiadłości, przez klasztory, u kapłanów i u laikatu, który potrafił być zamożny, niewiele się przejmując faktem, że Boga trzeba kochać w drugim człowieku, jemu tam służyć. Jeśli źle było, jest z drugą tablicą dekalogu, to znaczy źle jest z pierwszą tablicą dekalogu. Dlatego też Jezus i w Ewangelii Łukasza będzie bił w obłudę. Jeśli Maryja przez fiat dopuściła Boga do ludzkich wnętrz, chce dopuścić Boga do ludzkich wnętrz, to w imię miłości bliźniego. Jeśli Jezus w drugiej części Ewangelii Łukasza, w krzyżu powie: Fiat, niech się spełni miłość Ojca do każdego człowieka, to krzyż jest miłością bliźniego. Zmartwychwstał dla nas, to miłość bliźniego, miłość innych. Pięćdziesiątnica to miłość innych. I puenta, jaki Kościół, dzisiejszy Kościół buduje. Czy Kościół Chrystusa, czy Kościół Antychrysta? Okrutne słowa, wiem, ale one mnie również bolą. Nie tylko tych, którzy będą tego słuchać. Jezus w Ewangelii Łukasza zmierza ku temu, żeby ze wspólnoty gminy w Jerozolimie uczynić znak. Nieustanny cud, powiedzmy tak. Nieustanny cud. Bo Jezus wie, że wielu ludzi niechętnych Kościołowi, Bogu, nie sięgnie po Pismo Święte, po Ewangelię, żeby czytać. Ale będzie mimo woli czytać moje życie, Twoje życie, Twoje życie, życie każdego chrześcijanina. Czy rzeczywiście Bóg przyszedł na ten świat? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.